Także przejdziemy w tej chwili, obecnej do wykładu, który dzisiaj przygotowałem. Będzie to wykład przywrócony z dawnych, wykładów. Myślę, że nie pamiętamy za bardzo tych, treści i miło będzie nam wszystkim sobie to, te rzeczy przypomnieć. Będzie się nazywał Przeklęte drzewo figowe. Przeklęte drzewo figowe. Pamiętamy, że było coś takiego w Nowym Testamencie, że nasz Pan, idąc pewną drogą, pewnego dnia, przeklął drzewo figowe z jakiegoś powodu. Ale to sam fakt, że je przeklął, akurat nie wzbudził mojego zainteresowania. Natomiast ciekawą rzeczą związaną z tym przekleństwem jest to, że w dwóch zapisach ewangelicznych, bo mamy ten opis u Mateusza i u Marka, jest pewna różnica. One się czymś różnią. No i ta różnica była dla mnie bardzo ciekawa, skąd się ona bierze i czyżby to tylko było, że jeden ewangelista napisał, drugi nie napisał, czy też jest coś tam ciekawszego do odkrycia. Zobaczmy zatem do tych opisów. Pierwszy znajdziemy w Mateusza 21, 18 i 19 werset. Mateusza 21, 18 i 19. Mamy ten zapis w ten sposób tam podany. A rano wracając do miasta łaknął i ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic prócz samych liści. I rzecze do niego, do tego drzewa: niechaj się już nigdy życie z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo. Tyle mówi Mateusz. Nasz Pan przeklął figowe drzewo, mówiąc mu, żeby owoc się z niego nie rodził na wieki. Natomiast Marek, gdy opisuje ten sam epizod, czyli to w 11 rozdziale, a w wersetach 12 do 14, to zobaczmy, co tam pisze. A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. I ujrzawszy z daleka drzewo figowe, pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. A odezawszy się, rzekł do niego: niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I usłyszeli to uczniowie jego. Czy zauważyliśmy różnicę między tymi dwoma opisami? Wszystko jest tak samo, tak samo, tak samo. Czyli nasz Pan chciał zjeść figi z tego drzewa figowego, bo był głodny. Nie było, były tam liście, ale nie było owoców. Nasz Pan przeklął zatem to drzewo, które miało liście, ale nie miało owoców, mówiąc, żeby na wieki nie rodziło już owoców. Ale Łukasz, przepraszam, Marek dodaje coś innego, czego Mateusz nie dodaje. Marek jak gdyby tłumaczy, dlaczego w tym drzewie figowym nie było owoców. Pisze: nie była to bowiem pora na figi. Mateusz nic nie pisze o tym, że nie była to pora na figi. Chyba stary przekład mu pisze, że nie był to czas figom, tak? Że nie był to właściwy czas, żeby figi na tym drzewie były. No wtedy, jak ja to przeczytałem, że nie był to czas właściwy na to, żeby były figi, no to pierwsze pytanie, jakie mi się razem nasuwa: skoro nie był to czas właściwy na to, żeby były figi, owoce, to czego nasz Pan czuł się dotknięty tym faktem, że to drzewo nie miało owoców i dlaczego je przeklął? Równie dobrze może podejść do dowolnego innego drzewa, na przykład w styczniu, w zimie, w naszym kraju, tak? Nawet do jabłonki i powiedzieć: o, jabłonka, nie ma jabłek. No to przeknę tą jabłonkę, żeby nie rodziła więcej, bo w styczniu, no, kiedy jest zima, kiedy nie ma mieć owoców, ona nie ma jabłek. No jak to nie był czas na figi, no to co złego to drzewo zrobiło. I to właśnie zaciekawiło ta różnica, sam szczegół, że nie był to czas na figi, nie była ta pora na figi. Mateusz o tym nie pisze, Marek o tym pisze, ale nasz Pan i tak to drzewo przeklął. No i właśnie z tego powodu podjąłem ten temat i mam nadzieję, że będzie on dla nas ciekawy, jak to z tym drzewem figowym było. Dlaczego nasz Pan je przeklął to drzewo, zwłaszcza, że jak podaje Marek, nie była to pora na figi. Co symbolizuje drzewo figowe w Biblii, to chyba wszyscy doskonale wiemy. Drzewo figowe to naród żydowski. Na to wskazuje przypowieść Łukasza w 13 rozdziale. Od 6 do 9 wersetu. Łukasz 13, od 6 do 9. Jedna z podobieństw naszego Pana. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika: oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając rzecze: panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem, albo gnojem, jak mówi Biblia Gdańska. Może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. Tu mamy w tym drzewie figowym ukryty naród żydowski, a szczególnie boską troskę i opiekę o ten naród, jaką Bóg wobec niego sprawował w okresie wieku żydowskiego. Od 3 lat przychodzę, mówi ten człowiek, właściciel winnicy, czyli Bóg, jestem właścicielem winnicy. Od 3 lat przychodzę, by szukać na tej figowie drzewu owocu, a nie znajduję. Co to znaczy 3 lata? Na pewno niedosłowne 3 lata, prawda? Na wiek żydowski trwał dłużej niż 3 lata. 1845 lat. Te 3 lata to są 3 sposoby oddziaływania na Izrael przez cały wiek żydowski. Na 3 sposoby Bóg opiekował się narodem żydowskim. Jakie to 3 sposoby? Pierwszy sposób, w jaki się Bóg opiekował narodem żydowskim, to przez Mojżesza. Tego, od którego to się jak gdyby taka opieka zaczęła, gdy go wyprowadził przez Mojżesza z Egiptu i dał mu całe ustawodawstwo, jakie oni potrzebowali w czasie podróżowania po pustyni, to się stało. Czyli przez Mojżesza to był pierwszy rok, pierwszy sposób opieki Boga nad narodem żydowskim. I już Bóg myślał, że jakieś będą tego efekty. Ale Mojżesz nie był wszystkim. Po Mojżeszu jeszcze była cała długa lista proroków Starego Testamentu, których Bóg używał, posyłając wszelkiego rodzaju poselstwa do tego narodu, które miały również ten naród przygotować na wydanie owoców. No ale jeszcze to nie było wszystko. Poza tym, że byli jeszcze prorocy, to jeszcze byli nauczeni w piśmie. I to, jak powiem, nauczeni w piśmie, na przykład kojarzą ci z czasów naszego Pana. No tak, no także i ci, ale to chodzi o tych głównie dużo, dużo wcześniej żyjących, którzy nie byli takimi nauczonymi w piśmie pełnymi obłudy, jak z czasów naszego Pana, tylko tacy na przykład jak Ezdrasz, którzy znali pismo, czytali, przebywali, to byli nauczeni w piśmie, którzy znali pismo i temu narodowi żydowskiemu, szczególnie w czasach, kiedy on albo bardzo odchodził od wierności, albo po jakiejś karze Bożej był taki już w stanie pokory, cichości i wtedy Bóg widział, że ta kara jak gdyby odniosła skutek, wtedy przez różnych nauczonych w piśmie, którzy im czytali Stary Testament, pokazywał im nadzieję na boską łaskę, jak będą przestrzegać jego prawa, tego zakonu, którego się podjęli. Wobec tego chodziło o takich nauczonych w piśmie, takich wielkich mężów, nie tych obłudnych z czasów naszego Pana, którzy tylko szukali, żeby przychwycić naszego Pana na jakimś, prawda, złym słowie, albo na złej niby interpretacji, albo zadać mu trudne pytanie, na które on nie znajdzie odpowiedzi. Chociaż oni na pewno także są tutaj ujęci, bo oni też ich rola była, ale głównie to chodzi o tych uczonych w piśmie, takich jak Ezdrasz, którzy byli bardzo, bardzo zacnymi ludźmi, którzy naprawdę temu narodowi przypominali o ich związku i przymierzu z Bogiem. Czyli to są te 3 lata, te 3 sposoby opiekowania się przez Boga narodem żydowskim. Przez Mojżesza, przez proroków Starego Testamentu i przez uczonych w piśmie, począwszy od Ezrasza, którzy z ksiąg Starego Testamentu przypominali im, co Bóg im obiecał i nawoływali, zachęcali do wierności i trwania przy Panu. Ale pomimo tych 3 sposobów, okazuje się, że właściciel, tak, ten człowiek, który miał to figowe drzewo, czyli Bóg, nadal nie znajdował owoców. I mówi, przychodzę już od tych 3 lat, by szukać owoców na tej figowie drzewo, a nie znajduję. I mówi, wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżnuje? Tak, próżno zajmuje. I wtedy winogrodnik, tym winogrodnikiem są ci sami opiekunowie, którzy tą opiekę nad tym narodem żydowskim z boskiego ramienia toczyli. Oni, tutaj mamy powiedziane, Panie, pozostaw jej jeszcze ten drog. W jaki sposób oni powiedzieli? No nie oczywiście słowem, bo oni sobie nie zdawali sprawy, prawda, z tych rzeczy. Oni powiedzieli to do Boga swoją troską o ten naród. Tym swoimi staraniami, to starania ich, które oni robili, wykazywali wobec tego narodu, mówiły do Boga, no trudno, nie mogę zmarnować wysiłku tych wszystkich Mojżesza, proroków i różnych innych uczonych w piśmie, tyle oni się starali, teraz to na wszystko mam przekreślić, mówi, no jeszcze spróbuję. Czyli co spróbuję? Pozostaw Pani jeszcze na ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Co to jest ten kolejny rok, czyli jak gdyby 4. rok, skoro 3 pierwsze lata to były 3 sposoby oddziaływania Boga na ten Izrael, żeby go doprowadzić do wydania owozu, to 4. rok to będzie jeszcze 4. sposób, jaki Bóg zaproszył się o naród żydowski, żeby te owoce w końcu się znalazły. Chyba się domyślamy, jaki to jest 4. sposób. Nasz Pan z apostołami. Że mamy powiedziane o kopie i obłoże nawozem. Czyli już taka bardzo wielka troska, prawda? Jak chcemy, żeby roślina wydała owoc, to jeszcze okopanie i dodatkowe nawozy. Piękne porównanie, działalności naszego Pana i apostołów, prawda? Do okopania rośliny i do dania tej roślinie dużej ilości nawozu, żeby jednak to drzewko, ta roślina przyniosła owoc. Więc to był 4. sposób Boga. Bóg podjął jeszcze jedną próbę. Okopał, obłożył nawozem, czy też gnojem, prawda? Jak ktoś woli. No podejrzewam, że chyba tak naprawdę był to gnój, bo za tym czasem nawozów sztucznych nie było. Jeszcze puławy nie działały wtedy. więc było to naturalne. Także Biblia Gdańska, która mówi o gnoju, no to pewnie mówi prawdę, prawda? No nowy przekład przyłodał to bardziej po nowoczesnemu, że nawozem, ale to nie zmienia faktu, że była to substancja, która miała zwiększyć owocowanie rośliny w ten sposób tym gnojem obłożoną. I właśnie w tym celu, do tego celu Bóg użył Jezusa i apostołów, którzy bardzo mocno tymi ludźmi potrząsnęli, chcąc im uświadomić, że do tej pory niewłaściwie wykorzystywali zabiegi Boga z dawnych poprzednich lat. Kiedy Bóg próbował do nich przemawiać przez te trzy pierwsze sposoby, Mojżesza, proroków i tych właśnie uczonych w piśmie jak Ezdrasz i temu typu podobni mężowie, i to nie przynosiło pożądanych efektów. Naród ich ciągle balansował na granicy wierności i niewierności, poza nielicznymi wyjątkami, jednostkami, których Bóg i na których nasz Pan określił jako prawdziwych Izraelitów, cała masa, cały naród w swojej masie, no był, jak powiem, prawie że niewierny. Od jednej kary do drugiej kary, chwilę poprawy i potem znowu za jednego króla lepiej, za drugiego króla już gorzej, za ojca lepiej albo gorzej, ze syna to odwrotnie i na zmianę i na przemian, ta historia taka tego narodu była. Zobaczmy, jak mamy o tym powiedziane, o tych niewykorzystanych zabiegał o zmarnowanych trzech latach, symbolicznie trzy lata, czyli o zmarnowanych trzech sposobach oddziaływania Boga na ten naród żydowski, bo w Ewangelii mamy to opisane. To obłożenie, okopanie i obłożenie nawozem, to właśnie to oznacza. To ta działalność naszego Pana, który im to wszystko, że tak powiem, wyłuszczył. I to miało z nimi wstrząsnąć, prawda? Ojejku, oni powinniśmy zrobić to, no tak, rzeczywiście, przez tyle lat poprzez naszych praojców byliśmy niewierni, nie wykorzystywaliśmy tych możliwości, które mieliśmy i że może teraz w końcu jakoś się opamiętamy, kiedy mamy już samego Jezusa, apostołów, którzy no, służą najlepiej ze wszystkich, prawda? No bo na pewno, że naszego Pana i apostołów służba była daleko lepsza niż wszystkich trzech poprzednich. To był taki już decydujący i ostateczny krok ze strony Boga, żeby jeszcze ten naród wydał owoc. Zajrzyjmy do Mateusza, 15 rozdziału. I to aż od 1 do 20, ale poczytamy, bo to dobrze zrobimy się na wszystkich, prawda? Bo to można odnieść nie tylko do narodu żydowskiego. Mateusz, 15 rozdział, 1 do 20. To bardzo dobrze pokazuje, jak ludzie, nawet tacy jak naród żydowski, nad którymi opiekę Bóg sprawował przez te symboliczne trzy lata, też różne sposoby, no, marnują wiele rzeczy. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy mówiąc: dlaczego uczniowie Twoi przystępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy jedzą chleb. On zaś odpowiadając rzekł im: a dlaczego to Wy przystępujecie przekazania Boże dla nauki Waszej? Wszak Bóg powiedział. Czyli zobaczmy, że nasz Pan nie podejmuje z nimi dyskusji co do tych mycia rąk, ale jeszcze tam gdzie indziej będzie, więc wrócimy do tego. Nasz Pan nie podejmuje póki co dyskusji, tylko pokazuje im, co oni robią, co jest o wiele poważniejsze niż te symboliczne nieumycie rąk. Wszak Bóg powiedział, tak, w czwartym wersecie: czci ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie, tylko tu jest potrzebny nowy przekład. Ci, którzy mają stary przekład, to nie zrozumieją, co tam pisze. Bo już teraz nie pamiętam, co tam pisze, ale wiem, że pisze coś bardzo niejasnego. Więc wracamy do czwartego wersetu raz jeszcze. Wszak Bóg powiedział: czci ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie: ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak oto unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Czyli widzimy, co tutaj nasz Pan im zwrócił uwagę? Jedno z przykazań, które nakazywało cześć dla matki i ojca, a w ramach tej czci matki i ojca, to także oznaczało opiekę nad nimi, kiedy oni w starości tej opieki by potrzebowali od dziecka. Ale oni sobie to zmienili, Żydzi, Talmud zwalniał z obowiązków wobec rodziców, kiedy? Jeżeli ktoś płaci odpowiednio dużą kwotę na rzecz świątyni. Czyli na rzecz kapłanów. Czyli jakie chytre i sprytne ze strony tych, którzy chcieli no, wygodnego życia i chcieli wyłudzić pieniądze, więc licząc na to, że ludzie są leniwi i że nie jedno dziecko, nie jeden syn, nie jedna córka będzie wolała dać pieniądze na rzecz świątyni i się nie zajmować rodzicami w starości, no to macie możliwość tego. Zapłaćcie i już jesteście zwolnieni przed Bogiem. Przekazanie Boże was nie obowiązuje. My go was zwalniamy. Człowiek innego człowieka, oczywiście za odpowiednie korzyści dla samego siebie, zwalnia z różnych obowiązków w stosunku do Boga. I to jest stale powtarzane zjawisko. Dzisiaj też nie jedni na zasadzie, że trzeba być posłusznym słudze wyższego rzędu, próbuje zwolnić innych z obowiązku bycia posłusznym Bogu. co tam się, nie myśl o swoim posłuszeństwie Bogu, masz tu sługę nad sobą i bądź posłusznym temu słudze. Tego Bóg od ciebie oczekuje. To jest dokładnie to samo, ten sam zabieg. Akurat w tym przypadku nie chcą pieniędzy, tak jak tamci, ale to zjawisko jest to samo. W jaki sposób zwalniają z obowiązków wobec Boga, zastępując to jakimiś innymi sformułowaniami. Wróćmy zatem do tego Mateusza i jesteśmy w okolicach 7 wersetu. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Daremnie jednak cześć mi oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. I przywoławszy do siebie lud, rzekł im, słuchajcie i zrozumiejcie, nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. To była aluzja do tego mycia i niemycia rąk. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego, wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się? A on odpowiadając, rzekł, wszelka roślina, której nie zasadzi Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepich, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Odpowiadając, Piotr rzekł mu, wyłóż nam to podobieństwo. On rzekł, to i wy jeszcze nie rozumiecie? Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala? Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i do kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwo, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. Jeszcze mamy Marka 7 rozdział, zajrzymy także i tam, gdzie mamy opis zmarnowanych 3 lat, symbolicznych oczywiście, chodzi o 3 sposoby przemawiania do narodu żydowskiego, opiekowania się narodem żydowskim, żeby przynieśli odpowiednie owoce, czyli Marek 7 rozdział i znowu od 1 do 23. Znowu dłuższy fragment, no ale żebyśmy dobrze zobaczyli ten kolejny rok, ten wstrząs czwartego roku, symbolicznego czwartego roku, który Bóg dał narodowi żydowskiemu, po którym, jeśli nie będzie owoców, naród miał być wycięty. I zgromadzili się wokół niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, a gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów jedzą chleb pospolitymi rękami, to znaczy nieumytymi, to powinno być dokładnie pospolitymi rękami. O ile pamiętam, nowy przekład chyba pisze nieczystymi rękami. Ręce nie były nieczyste. Bo gdyby były te ręce nieczyste, no z pewnością można byłoby jakiś pewien zarzut nie postawić, ale też nie tego rodzaju, co oni robili, bo jeżeli ktoś ma przyjemność jeść rękoma, które są brudne, no to tak powiem jego, no, jest niedobrze, ryzykuje swoim zdrowiem, prawda? Ale dokładnie jest, że jedzą chleb pospolitymi rękami, to znaczy nieumytymi. A więc te ręce wcale nie były brudne, ale nie dokonali apostołowie ceremonialnego omycia rąk przed spożyciem posiłku, tak jak oni uważali, że powinno być, chociaż zakon tego wcale nie nakazywał. Albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych, szkoda, że nie Biblii, starszych, tradycja, i nie jedzą, jeśli, i tu mamy napisane, przed tym nie umyją starannie rąk. Wiecie, bratestwo, jak jest dokładnie w oryginalnym, to staranne umycie rąk? Jeśli pięścią nie umyją rąk. Pięścią. To znaczy, chodziło o to, że o tak do tak pięść robił, to nabierał w tę garść, w tę pięść wodę i sobie tak podał rękę. I to już miał czyściutką rękę. Już mógł, iż spełnił ceremonialne. Zakon Boga takie rzeczy nie podawał. Oni sobie wymyślili starsi, nauka starszych właśnie. I teraz on sobie wziął tą rękę, polał, to wiedzą takie mycie, żeby umyć naprawdę coś brudnego, należałoby trochę te ręce poszorować, prawda? A nie w pięść dawać i polać. No pewnie taki gruby brud to poleci, ale oni tylko to robili. I już się uważali, jacy oni są bogobojni i przestrzegają wszelkich procedur. Natomiast apostołowie tego nie zrobili, nie wzięli do tej pięści ręki, nie polali sobie rąk przed jedzeniem, bo uważali pewnie, że mają czyste ręce, to sięgali po jedzenie takimi rękoma, jakie w tym momencie mieli. Podobnie czytam dalej, po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją. I znowu, jest bardzo ciekawe, co jest dokładnie w oryginale, prawda? Znowu kody, które ja ciągle zawsze chwalę i będę chwalił, pięknie to pokazują. Chodziło tak, po powrocie z rynku, to w oryginale nie jest, że jeśli się nie umyją, tylko jeśli się nie zanurzą. Czyli jak pewnie Żyd poszedł na rynek, to potem się cały zanurzał w wodzie. Pewnie rytualnie wchodził do wody, się zanurzał, wchodził, już jest czysty, bo był na rynku. A jak miał sięgnąć po jedzenie, to chociażby miał ręce czyste, bo był 10 minut temu, ale jak sięga po jedzenie, do tej pięści ręka, polał i już jest znowu czysty. Kto tego nie robi, jest B. No takie spłycenie, sprowadzenie religii do form. To jest stała zasada, prawda? Pewne formy. Trzeba zachowywać formy, ceremonie. I to jest ważniejsze od od miłości, od sprawiedliwości, od pobożności. Znaczy się nie liczą, liczy się za zachowanie pewnych form. I to form wymyślonych przez człowieka. Gdyby to chociaż były formy jeszcze od Boga wymyślone, to by było dobrze. Chociaż zawsze forma i tak jest zawsze mniej ważna, prawda? Bóg nie ma za bardzo dużo form. Weźmy sobie, ile mamy form, które Bóg nam każe przestrzegać. Raz w życiu Bóg dla formy życzy sobie, żebyśmy okazali poświęcenie, jeżeli się poświęcamy Bogu, przez zanurzenie. I raz w roku życzy sobie, żebyśmy brali udział w pamiątce śmierci naszego Pana i pokazali na zewnątrz, tak, to jest pewnego rodzaju forma, to, w co wierzymy w sercu. I to koniec. To koniec form, jakie Bóg by sobie życzył, ale zobaczmy, jakie one są słuszne. Ta pierwsza występuje raz na całe życie tylko i ma być potwierdzeniem nie dla Boga, bo Bóg w sercu wie, co się dzieje, tylko potwierdzeniem dla innych na zewnątrz, że poświęciliśmy się Bogu, co Bóg zamierzył po to, żeby taka osoba, która się Bogu poświęca, tym bardziej w razie czego, gdyby chciała się wycofać, gdyby osłabła, żeby pamiętała, że no jak tak się wycofasz, to przecież pokazałeś to przed wieloma innymi ludźmi, co oni sobie pomyślą. To jak taka zachęta dla człowieka, gdyby w chwili słabości chciał zrezygnować, żeby tak szybko nie zrezygnował, bo przecież zrobiłeś to publicznie, więc to jest bardziej dla człowieka niż dla Boga. Skoro Bóg uznał to za właściwe, to z pewnością jest to pomocne, a nie przeszkadza człowiekowi. No i pamiątka śmierci naszego Pana, również raz w roku musimy sobie uzmysłowić i przypomnieć tak, żebyśmy nie zapomnieli, bo człowiek też mógłby z rozpędu, że tak powiem, zapomnieć. Ci, którzy nie obchodzą pamiątki śmierci naszego Pana w sposób, jaki Biblia nakazuje, no właśnie kościoły nominalne wszystkie, zobaczmy, jaka jest ich pamięć o tym, co nasz Pan dla nich zrobił. Oni nawet nie rozumieją okupu. Oni nawet nie dostrzegają w naszym Panu tego, kim On dla nich jest. I znowu Bóg, wiedząc zapewne o tym, że to jest pomocne, zrobił to dla nas, a nie dla siebie. On wcale nie potrzebuje, że się patrzy, jak obchodzą pamiątkę. To zrobił po to, żebyście wy raz w roku sobie to przypominali i wtedy całe życie będziecie o tym pamiętali, będziecie o tym wiedzieli. Ci, którzy zagubili ten element, tą taką niby formę, to zapominają w ogóle o wartości Jezusa. Także to jest Bóg jest bardzo skromny i oszczędny w formie. Dla Boga liczy się istota rzeczy, to, co jest w środku, a nie jakaś ceremonia zewnętrzna, które Bóg sprowadził do naprawdę niezbędnego minimum. No ależ człowiek lubi sobie, bo to natwarzać różnych przepisów, zarządzeń i potem nie tak, nie tą stroną się szedł, nie tą stroną się uśmiechnął, nie w tej kolejności wypowiedział jakieś słowa. Już wielki, wielki problem. Wielki problem. Więc wracamy do 4 wersetu. I po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, a dosłownie jeśli się nie zanurzą, to nie jedzą. Ale muszą się zanurzyć, prawda? Pewnie musieli mieć jakieś baseny w tych domach. Wiem, jak oni to zanurzenie lubili. Ponadto wiele jeszcze innych zwyczajów przyjęli i zachowują je, jak to obmywanie kielichów, dzbanów, miednic. I pewnie tam różnych innych rzeczy z rytualnymi przepisami, jak to trzeba robić, ile minut, ile sekund, czy odłożyć na prawą stronę, czy na lewą i w jakiej kolejności. Zapytali go wtedy faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękoma? On zaś rzekł im, dobrze Izajasz prorokował o was w obłudnikach, jak napisano, i powtórka, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Daremnie jednak cześć mi oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkie nauki się trzymacie. Stały problem większości chrześcijan. Zaniedbanie boskich przykazań, trzymanie się ludzkich nauk. I mówił im, chytrze uchylacie przekazania Boże, aby naukę swoją zachować. Albowiem Mojżesz rzekł, i znowu powtarza to samo z tymi rodzicami, czci ojca swego i matkę swoją oraz kto złorzeczy ojcu albo matce nie śmierć poniesie. Wy zaś mówicie, jeśli by człowiek rzekł ojcu albo matce korban, to znaczy, dziwne, że tyle treści jest w tej słowie, prawda? Też to słowo korban to było jakimś takim hasłem, które oznaczało, nie wiem, może świątynię to oznaczało, albo pieniądze na świątyni. Nie wiem, nie sprawdzałem tego, warto może byłoby też sprawdzić, ale mamy tu wykładnię tego korbana. To znaczy, to, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, już. I tam chyba mamy w przykładzie jakie następne słowo? Już co?
Nie pozwalacie.
Tak, już nie pozwalacie. A to nie jest dokładnie, już nie pozwalacie mu więcej nic uczynić dla ojca i matki. To nie jest to, że nie pozwalacie, przecież jakby dziecko chciało się ojcem troszczyć, pomimo tego, że wpłacił na świątynię pieniądze, nikt by mu nie zabronił. To właśnie znowu kodem mi pozwoli, też mi się to takie dziwne, jak nie pozwalacie. No, im chodziło o to tylko, żeby pieniądze wyciągnąć, ale nie żeby zabraniać tym dzieciom. Jak dziecko chciało płacić pieniądze na świątynię, zamiast pomagać rodzicom, ale później i tak chciał pomagać rodzicom, nikt mu tego na pewno nie zabraniał. Dokładnie powinno być, już pozwalacie mu nic więcej nie czynić dla ojca i matki. Widzimy, jaka jest zmiana znaczenia? Pozwalacie, żeby on nic więcej nie czynił. dajecie mu do zrozumienia, że on już swój obowiązek wypełnił, bo wpłacił datek na świątynię. I mu pozwalacie, żeby już nic więcej nie robił. Także tam jest przyczynie, ale nie, że wy mu nie pozwalacie na to, tylko pozwalacie, żeby on tego nie robił. Tak unieważniacie Słowo Boże przez naukę swoją, którą przekazujecie dalej. I wiele tym podobnych, że temu podobnych rzeczy czynicie. I znowu przywołał lud i rzekł do nich, słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc w niego mogło go skalać. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. To, co wychodzi, zły stan serca i przejawy tego złego stanu serca, które wychodzą z zewnątrz. Za chwilę o tych przejawach będzie mówił. Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy opuścił lud i wszedł do domu, pytali go uczniowie jego o tę przypowieść. I rzekł im, tak więc i wy jesteście niepojętni? Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać? Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił bowiem, to co wychodzi z człowieka, to kala człowieka, albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. I tutaj mamy dwa duże fragmenty, które w bardzo podobny sposób pokazują zaniedbania narodu żydowskiego albo zmarnowanie trzech sposobów opiekowania się narodem żydowskim przez Boga do tej pory, do chwili pojawienia się naszego Pana w jego pierwszym adwencie. Wracamy zatem do naszych drzew figowych. Przypominam, że mówimy o drzewie figowym. Rozumiemy teraz, że drzewo figowe to naród żydowski. Rozumiemy, że ten naród żydowski był pod szczególną boską opieką, Bóg się na trzy różne sposoby nimi zajmował. I już był gotowy ich wyciąć, ale z powodu troski, jaką do tej pory ci trzej przedstawiciele jego opieki nad tym narodem włożyli w tenże naród, postanowił jeszcze jedną szansę, jeszcze jeden rok dać, kiedy to szczególnie było to okopanie i obłożenie gnojem, nawozem, żeby to drzewo figowe przyniosło właściwy owoc. No i właśnie wracamy do naszych przypowieści, przy czym jedna z tych przypowieści, Marek podaje, że nie było fig, bo nie był to czas na figi. Nie była to bowiem pora na figi. Więc powtarzam was moje pytanie, raz jeszcze pytanie, od którego zacząłem mój wykład dzisiejszy. Dlaczego zatem Jezus spodziewał się znaleźć tam figi, skoro, jak pisze Marek, nie był to czas na owocowanie fig? Dlaczego przeklął drzewo, skoro na owoce było jeszcze za wcześnie, skoro nie był czas na owoce? I to właśnie odpowiedzi na te pytania pokażą nam, że te fragmenty różnią się w ten dziwny sposób po to, żeby pokazać nam całą prawdę na temat tego, jak naród żydowski owocować miał. Bóg w swojej wszechwiedzy, intuicyjnej wszechwiedzy, bo rozumiemy, że Bóg wie wszystko, co się stanie na podstawie swojej doskonałej intuicji. Intuicja jest także jedną ze sposobów poznawania, ale intuicja jest dostępna bardzo niewielu istotom. My ludzie czasami też mówimy, prawda, że ktoś ma intuicję taką i tam coś, nie wiem, przeczuwa. No a to jest bardziej sądzę, że nie zgaduje, nie przeczuwa, no chyba, że jeszcze jak tam może w sprawach rodzinnych, to może coś intuicyjnie wyczuć, prawda, i ten zachowanie innych członków rodziny, to może wywnioskować, co ten ktoś może zrobić, na przykład jutro czy pojutrze, prawda. Ale generalnie to się ogranicza jest bardzo w niewielkim wymiarze i może wobec osób, które dobrze znamy, to na podstawie tego, co mówią, jak się zachowują, nasza intuicja może nam podpowiedzieć przyszłość niedaleką, związaną z tymi osobami. Ale generalnie intuicja dla człowieka jako sposób poznawania, zdobywania wiedzy jest niedostępna. Natomiast Bóg jest to rzecz niezrozumiała. Tak jak wiele rzeczy w Bogu jest niezrozumiałych, jak Bóg i w swojej doskonałej intuicji może znać historię każdego człowieka no aż do jego końca. Bo z pewnością Bóg dzisiaj na przykład wie, kto z nas będzie żył wiecznie w królestwie, a kto nie. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy żyli, no ale Gdyby miało tak nie być, to Bóg o tym wie. I skąd On o tym wie? Jak On jest w stanie powiedzieć, co się stanie za 1000 lat? Jaką w małym okresie my podejmiemy decyzję i po której stronie staniemy? Nie wiem, skąd On to wie. No, Brad Johnson nam powiada, że dzięki intuicji, doskonałej intuicji, ale jak sobie to wyobrazić? Jak ta intuicja musi działać, że On takie rzeczy wie? Nie pojmuje, no ale w przypadku Boga wiele rzeczy nie pojmujemy, dlatego Bóg jest Bogiem. Bo gdybyśmy tak pojmowali wszystko w Nim, to nie byłby taki wielki. Byłby jednym z nas. A że jest tak ponad nami, tak przekracza wszystko, co nam może chodzić po głowie, że po prostu nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. I myślę, że istoty duchowe mają z tym, też z tym kłopot. Więc zaczniemy od Mateusza 21, od tej pierwszej Ewangelii, czyli wracamy do Mateusza 21, 18 i 19 wersetu, które opisują ten przypadek. Powtórzę raz jeszcze, żebyśmy sobie przypomnieli. Rano wracając do miasta, nasz pan łaknął, czyli był głodny. Ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic, oprócz samych liści. Dlatego powiedział do niego, niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki i uschło zaraz to figowe drzewo. Liście. Jedyną rzeczą, jaką była na tym drzewie, to liście. Liście są dowodem, że drzewo żyje. Bo drzewo, które umarło albo umiera, to albo już nie ma liści, jak umarło, jak umiera, to te liście powoli traci i są one takie pewnie żółtawe, suchawe, coraz mniejsze i lekko skręcone. Zatem skoro są liście, skoro drzewo żyje, to powinno owocować. Powinny mieć także owoce. Zwłaszcza drzewo figowe. A dlaczego zwłaszcza drzewo figowe? Bo okazuje się, że drzewo figowe ma pewną właściwość, która jest nietypowa dla drzew. Otóż drzewo figowe najpierw wypuszcza albo rodzi owoce, a liście pojawiają się dopiero wtedy, kiedy owoce są już dojrzałe. Normalnie w drzewach to jest chyba inaczej, prawda? Mamy drzewko, mamy liście na tym drzewie i pewnie później powinny się pojawić owoce. Tak to chyba jest, tak naprawdę drzewko malutkie ma listeczki od razu, od początku je tylko rośnie. Początkowo w ogóle owoców nie ma, potem ma tam coraz większy, coraz więcej, ale liście są zwykle pierwsze, przed owocami. Jeśli chodzi o drzewo w drzewo figowym, to jest odwrotnie. Drzewo figowe najpierw wypuszcza, rodzi owoce, a liście pojawiają się dopiero wtedy, gdy owoce są już dojrzałe. Czyli jak ktoś zobaczy drzewo figowe z daleka, że ma liście, mówi, o, są liście, już z daleka widzę, to tam się pożywimy. Bo te liście są dowodem, że musi tam być sporo dojrzałych owoców. Nie ma, tak na tym polega drzewo figowe. Obecność liści jest, powinna być niezbitym dowodem obecności dojrzałych owoców. Tak jednak w tym przypadku nie było. Czyli co, liście na tym drzewie oszukiwały. Były pozorem obecności owoców, których to owoców jednak mimo to nie było. Zatem co liście reprezentują w Biblii? Albo przynajmniej w tej przypowieści, bo nie chcę uogólniać na wszystkie, prawda, przypadki. Liście to pozory wiary i wierności. Liście, które były obecne, to pozory wiary i wierności. Takie pozory wiary i wierności naród żydowski dawał. Byli bardzo pogobojni, przestrzegali różnych rzeczy, ci jego przedstawiciele główni to składali ofiary z różnych ziół i różnych innych rzeczy. Od jałmużny też nie stronili, jałmużnę dawali biednym. No różnego dawałoby się do rany przyłożyć. Bardzo bogobojni ludzie, którzy powinni zasłużyć na wielką nagrodę u samego Boga. Powtórzymy więcej okna chyba coś. Widzę, że gorąco. To nie wiem, czy tutaj... Bo nie da się. Ale jak będzie komuś zimno, niech ujdzie tam. Spróbuję to okno, bo tam jest zapchane, ale to okno spróbuję otworzyć na całość. Bo ja mam jeszcze parę słów do powiedzenia, a widzę, że już że tracę tych nielicznych słuchaczy, jakich mam. Bo mi odpływają sen. Więc muszę poprawić warunki. No nie, że nie sen, ale widzę że się robią twarze coraz bardziej takie błyszczące. No ale wracałem do tematu. Czyli zatrzymała się na tych liściach, prawda? Liście były dowodem tego, wskazywały na to, że powinny być owoce, ale tych owoców nie było. Czyli to, co nasz Pan powiedział i czytaliśmy to dzisiaj chyba dwukrotnie w tych fragmentach, które odczytywałem, szczenie wargami, na zewnątrz wydawałoby się, że wszystko jest w porządku, bo bardzo bogobojny, pobożny naród, ale serce daleko. Czyli widzimy, szczenie wargami, liście są, serce daleko, owoców nie ma. No i w związku z tym nasz Pan mówi do niego, niesie z ciebie owoc nie rodzi na wieki. Tu jest błąd w tłumaczeniu. Nasz Pan nie powiedział na wieki w liczbie mnogiej, tylko powiedział to w liczbie pojedynczej. Niech się owoc z ciebie nie rodzi do wieku, albo na wiek, ale jeden wiek. Pojawia się pytanie, jaki to wiek? Na jaki to wiek naród żydowski miał tych owoców nie wydawać? No każdy chyba się domyśla, że tym wiekiem jest wiek Ewangelii. Kiedy to Żydzi jako naród zostali odrzuceni i jako tacy przez cały wiek Ewangelii nie mieli już przynosić żadnych owoców. I nie przynosili. Jeśli chodzi o ich działalność narodu żydowskiego w wieku Ewangelii, no to wiemy, to były głównie cierpienia dla tego narodu, spowodowane ich rozproszeniem po wszystkich narodach europejskich, szczególnie przy końcu tego wieku Ewangelii te prześladowania się nasiliły, ale były obecne przez cały czas. Antysemityzm i wrogość do Żyda przez Kościół katolicki głównie była propagowana przez cały czas obieg Ewangelii. I oni, poza tym, że cierpieli w rozproszeniu, w tej rozsypce, w tej diasporze, żadnych owoców nie przynosili w swojej działalności dla Boga, ponieważ dostali na wiek, tak, zasmowali na wiek i na wieki, nie na wieki, nie na zawsze, bo wieki sugerują nieskończone wieki, tak, do końca świata, istnienia, na zawsze, podczas gdy nasz Pan przerwał ich tylko i wyłącznie na wiek. To samo przekleństwo jest także wprost powiedziane w innych miejscach w Nowym Testamencie. Zajrzyjmy do Łukasza 19 rozdziału. Łukasz 19, 41 do 44. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, oczywiście Jerozolimę, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią, nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Właśnie, niepoznanie czasu nawiedzenia swego. Niepoznanie tego czwartego, ostatecznego sposobu troski Boga wobec tego narodu. Z którego to powodu, po tym jak mówiła nasza przypowieść, prawda, ta wyjściowa, jak już ten czwarty raz nie pomoże, jak to obsypanie, okopanie i danie nawozu nie pomoże, to wtedy wytniemy. A nie wytniemy na zawsze. Wytniemy je na wiek. Żeby przez jakiś jeden wiek już owoców nie przynosiło, bo przez ten czas, przez ten wiek, Bóg będzie szukał owoców gdzie indziej. Nie w narodzie żydowskim, tylko gdzie indziej, wśród narodów pogańskich, prawda? I jeszcze możemy zajrzeć do 13 rozdziału, czyli cofniemy się w Łukaszu, do tyłu. O 34 i 35. Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posyłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom, wasz pusty zostanie. Powiadam wam, nie ujrzycie mnie, aż nastanie czas, kiedy powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. Czyli widzimy nawet tutaj odrzucenie na zawsze? Nie. Nawet to pisze. Nie ujrzycie mnie, co już nigdy? Nie ujrzycie mnie, aż nastanie czas, póki powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. Czyli widzimy odrzucenie na jakiś pewien czas. Skoro owoców miało nie być do końca wieku, przypominam, chodzi o jeden wiek, nasz Pan przeklął drzewo figowe na jeden wiek, żeby na jeden wiek nie przynosiło owoców, bo skoro za czwarty sposób działalność naszego Pana i apostołów nie przyniosła efektu, naród żydowski został wycięty na wiek i miał w ciągu najbliższego wieku, jednego wieku, nie przynosić owoców. A skoro został wycięty tylko na jeden wiek, żeby nie przynosić owoców, to co się miało wobec tego logicznie wynika, co miałoby się stać po tym wieku? No, po tym wieku powinni zacząć przynosić owoce. Skoro na wiek się przeklinam, to jak ten wiek się skończy, to przekleństwo zostanie cofnięte. Straci swoją ważność. No i na ten właśnie wątek zwraca uwagę Marek, 11 rozdział. Teraz przejdziemy do tego drugiego opisu z Marka, 11 rozdziału. Znowu go również przypomnę. 12 do 14 wersety. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. Ujrzawszy z daleka drzewo figowe, pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt na wieki, ale już wiemy, że na wiek, jest to liczba pojedyncza, niechaj nikt do wieku z ciebie owocu nie jada. I znowu zauważmy, z tego narodu, przez jeden wiek nie będzie żadnych owoców. Nikt się nie posili na waszym narodzie. To znaczy, że kiedy ten wiek miał minąć, to i już jacyś tam inni mieli owoce jeść z tego narodu. W tymże opisie Marka nasz Pan, wyjaśniając, dlaczego nie znalazł owoców, podaje, że nie był to właściwy czas. Nie była to bowiem pora na figi. Pojawia się zatem proste pytanie, naturalne. Dlaczego nasz Pan szukał owoców? No jakbyśmy tak odpowiedzieli. skoro nie była to pora na figi, to dlaczego nasz Pan szukał fig? To trochę powiemy nieuczciwe. Tak? Przyjść do jabłonki w styczniu, szukać jabłek i się i mieć za złe jabłońce, że ona nie ma jabłek. No to chyba nieładnie, prawda? To tak samo do małego dziecku można powiedzieć, dlaczego ty nie masz prawa jazdy. O, nieładnie, prawda? Ono ma 5 lat, to dziecko. No i żeby znaleźć coś na to dziecko, to będziemy mu zarzucali, czego nie ma. O, wiele rzeczy można ludziom różnych zarzucić. Otóż, dlaczego nasz Pan szukał owoców? Ponieważ powinny być. Tak, właśnie mamy te pięknie, dwie przypowieści pięknie pokazują. Owoce powinny być. Ale praktycznie nasz Pan i Bóg wiedzieli, że Żydzi nie dadzą tych owoców wtedy, kiedy powinni dać. Nie poznali czasu swego nawiedzenia, ale powinni poznać. Dlatego, że nie poznali, to spotkała ich kara wielką Ewangelii. Co nie znaczy wcale, że nie powinno tych owoców być. Czyli nasz Pan przychodzi do narodu żydowskiego, to jest ten 4. rok okopanie i oburzenie nawozem i przynajmniej teraz, jak nie wcześniej, jak te 3 pierwsze sposoby, tak, Mojżesz, prorocy i nauczeni w piśmie, ci mędrcy nie pomogli, nie wystarczyli, no to już nasz Pan z apostołami powinien sprawę już przesądzić. Już przynajmniej teraz powinien być przyjęty i powinno się rozpocząć wielkie zbawienie. Jak wiemy, jakie to zbawienie Bóg przewidział? To jest ta uczta, którą z innej przypowieści tak kiedyś miałem wykład, odrzucone zaproszenie, pamiętam, ale to tam też była ta mniej więcej ta sama mowa, że Bóg wielką ucztę przygotował, wielkich błogosławieństw. Główne dania na tej uczcie to oferta wysokiego powołania i bycia członkiem małżeńskiego starca. I ta wielka uczta została przygotowana nie dla pogan przede wszystkim, tylko głównie dla Żydów i można powiedzieć tylko dla Żydów. Całe malutkie statko miało być zebrane z narodu żydowskiego. To była ta uczta, na którą oni zostali dużo, dużo wcześniej zaproszeni, a kiedy nasz Pan się tutaj pojawił w pierwszym adwencie, to tylko otrzymali informację, przychodźcie teraz i korzystajcie z tej uczty, z tych wielkich błogosławieństw, bo możecie wy jako naród zająć wszystkie miejsca na malutkim statku. Całe 144 tysiące, nasz Pan sam był Żydem i cała reszta miała być Żydów. To były to, no i to było to, gdyby oni zareagowali na naszego Pana z takimi otwartymi rękoma, to bez większego problemu z narodu iluś tam milionowego Bóg w ciągu, myślę, 100 lat. A gdyby jedno pokolenie nie wystarczyło, to jeszcze kolejne 100 lat, czy nawet tam 200 i by malutkie statko zostało wybrane w bardzo szybki sposób, gdyby oni te owoce przynieśli, bo swój plan by się potoczył zupełnie inaczej. Ale chyba byśmy tego nie chcieli. Bo gdyby tak było, to byśmy się nie urodzili. Nie dożylibyśmy. Całość by się zakończyła w drugim lub trzecim wieku naszej, czyli bo chyba możemy być wdzięczni Żydom za ich niewierność. No przynajmniej jest w tym złu jakaś pociecha, jakieś dobro. No to tak na marginesie trochę żartobliwie. A więc nasz Pan przyszedł szukać owoców i to nie było nieuczciwe z naszego Pana. Naprawdę te owoce w narodzie żydowskim powinny być. Ale Bóg i nasz Pan wiedzieli, że Żydzi nie dadzą owoców tym, bo nie poznali czasu swego nawiedzenia. To tak jakby się można powiedzieć, drzewo przegapiło lato i miało owocować, no i gdzieś się zagapiło, nie wiem, zaspało, czy zajęło się czymś innym, rozmową z innymi krzewami. I zagapiło się i minęło lato i ono przegapiło, nie, no, już, o to już zima. No tak, teraz przypomniało sobie, że nie miało owoców, ale już jest zima, już przepadło, czekaj do następnego roku. Już można było, niech się cały rok niech ciebie owoc nie rodzi, bo jak w zimie, to nic z tego nie będzie. To nie będzie to, co miało być. Jak przegapiłaś, to przegapiłaś. Nie poznałaś czasu swojego nawiedzenia, nie poznałaś, że już lato, to już nic na to się nie poradzi. Już minęło. Więc oni też nie poznali tych czasów swojego nawiedzenia i nie dali owoców wtedy, kiedy powinni byli dać. No właśnie. I nasz Pan i Bóg o tym wiedzieli. I dlatego też oni zostali jak gdyby przeklęci na wiek, jeśli chodzi o to owocowanie, ale to nie znaczy, że tych owoców naród żydowski nigdy żadnych nie miał przynieść. Miał przynieść owoce po upływie tego roku. Wydadzą te owoce po upływie wieku Ewangelii, na który to wiek zostali przeklęci, żeby nie owocować. Czyli na początku wieku tysiąclecia naród żydowski swoje owoce przyniesie. To właśnie to wynika ze samego słów naszego Pana, w chwili zapowiadania klątwy, tak jak czytaliśmy tam Łukasza 13:35. Błogosław tak, że nie ujrzycie mnie, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. To znaczy, że kiedyś mają tak powiedzieć. I wtedy, kiedy powiedzą błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, to wtedy oni poddadzą się temu komuś, kto do nich będzie posłany od Pana, temu Panu i tym, który w nim żyje, i wtedy oni zaczną przynieść owoce. Zobaczymy stosowny fragment z 12 tomu epifanicznego na potwierdzenie. Strona 167 podaje, bo jest to także po polsku. czyli 12 dom epifaniczny, strona 167. Miejsce zajmowane w boskim planie przez cielesny Izrael jest manifestacją boskiej mądrości. Widać to w celach, jakie Bóg miał dla Izraela w wieku żydowskim jako opiekuna boskich wyroczni, w użyciu go jako dowodu tego, że nikt z upadłego rodzaju Adama nie mógł wypełnić boskiego prawa, który jest pełną miarą zdolności doskonałego człowieka, by w ten sposób przez zakon uzyskać życie. Widać w fakcie, że dostarczył on większość starożytnych godnych, w tym, że został użyty jako typ przyszłych rzeczy, w jego odrzuceniu jako narodu i ludu od duchowych celów jego Ewangelii, w dostarczeniu przez niego sporej liczby członków pierwotnego Kościoła, w częściowym zaślepieniu, jakie przyszło i pozostało na większości z nich w czasie wieku Ewangelii, w zachowaniu ich w okresie wieku Ewangelii, pomimo rozrzucenia wśród wszystkich narodów i bardzo ciężkich doświadczeń, w ich obecnym przywracaniu do ojczyzny i boskiej łaski, w fakcie, że oni oraz trwale usprawiedliwieni z wiary z okresu wieku Ewangelii staną się wielkimi misjonarzami. To jest to ich owocowanie. Mówi o narodzie żydowskim oraz o usprawiedliwionych okładach wybranych. Brad Johnson staną się wielkimi misjonarzami, którzy pod kierunkiem starożytnych i młodocianych godnych będą nawracać pogański świat do królestwa oraz w tym, że staną się oni większymi zwolennikami Jezusa niż byli przeciwnikami. Mądrość, która zapanowała to wszystko, jest mądrością wyższą od ludzkiej i anielskiej. Jeszcze raz powtórzę ich owocowanie wielkiego tysiąclecia. Staną się wielkimi misjonarzami, którzy pod kierunkiem starożytnych i młodocianych godnych będą nawracać pogański świat do królestwa oraz staną się większymi zwolennikami Jezusa niż byli jego przeciwnikami. Gdy minie rok, wiek, wiek ich wycięcia. I kiedy minie wiek działania klątwy, jaką nasz Pan na nich nałożył na jeden wiek. Tak na marginesie można zadać pytanie, bo wam tutaj takie jest wykłady, taki jest antytyp tego wydarzenia. Ale to literalne drzewo, dlaczego nie miało owoców, skoro miało liście? Obecność, jak mówiliśmy, obecność liści jest dowodem tego, że tam powinny być owoce. Bo liście pojawiają się dopiero wtedy, tak, kiedy są owoce w odwrotnej kolejności. Nie wiemy. Może była to anomalia, akurat drzewo, jakieś, nie wiem, są różne anomalie. Może to był to cud, który polegał na tym, że Bóg specjalnie usunął owoce z tego drzewa, a zostawił tylko liście, żeby nasz Pan mógł to drzewo wykorzystać jako pomoc do przekazania pewnych lekcji o Izraelu. To nas akurat nie interesuje, prawda? To nie nasz problem. Tak, nie nasz problem jest, jak to było, że krzak się palił, tak? Przy Mojżeszu się nie spalił. A teraz, no i będziemy co? Będziemy się, jak tego nie rozumiemy, no palił się nie spalił. No, u Boga wszystko jest możliwe. Trzech młodzieńców było wrzuconych do pieca ognistego i co? Nic się im nie spaliło? Oj, spaliło się im coś. Więzy, dokładnie. Byli związani sznurkami, jak ich wrzucono i nic się nie spaliło, ale więzy się spaliły. No to i wyższy krytyk przyjdzie, powie, będzie wyśmiewał, jak to możliwe, to fizycznie niemożliwe, ogień był wszędzie, sznurki popalił, ale ubrania nie spalił, to świetne bajki dla dziadków i tak dalej. No to wiadomo, no tam, gdzie Bóg działa, no to nie możemy wszystkiego wyjść. Także tutaj też nie podejmuje się próby, tylko teraz zwracam uwagę, prawda, że nie ma co nawet tracić czasu na to, żeby próbować zrozumieć, dlaczego to drzewo nie miało tych owoców, skoro miało liście. Bo albo mogła być to normalna anomalia i naturalnie tak było i nasz Pan wybrał to drzewo dlatego, że wiedział, że ono jest w jakiś sposób anomalią, albo mówię, cud był, którym polegał na tym, że Bóg te drzewa, te owoce mógł usunąć. To nie ma dla nas większego znaczenia, to głębsze znaczenie jest dla nas podstawowe. No i na koniec jeszcze może parę słów na temat innych dowodów, że Żydzi po tym wieku wyklęcia, wycięcia, kiedy mieli nie rodzić, powrócą do boskiej łaski, do szczególnej roli w boskim planie. Weźmy sobie Mateusza, 24 rozdział. 32-34. Mateusz 24, 32-34. Od figowego drzewa, już wiemy, Izrael, uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy. Gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Nikt dokładnie nie wie, ile to pokolenie ma trwać. Gdybyśmy wiedzieli, mielibyśmy pewnie dosyć wyraźny wskaźnik co do tego, kiedy się należy spodziewać królestwa, bo do końca tego czasu. Biblijne długości pokolenia są aż trzy. I wszystkie trzy mogą wchodzić w grę, bo Biblia używa do pokolenia okres 36,5 roku, 100 lat i 120 lat. Nie wiadomo, jak długie jest to pokolenie. Bóg to na razie zakrył. jak również nie wiadomo, nawet gdybyśmy już wiedzieli, które to jest, jaka to jest długość, czy 6,5, 100 czy 120 lat, to nie wiemy, od którego momentu zacząć liczyć. Czy to się zaczęli liczyć od swojego przyjścia, rok 1874, może od pierwszego zmartwychwstania, 78, a może dopiero od powstania państwa Izrael, skoro chodzi o drzewo figowe, czyli Izrael, czyli 1948 rok. Nie wiemy. Najbardziej, największe szanse chyba ma rok 1948, ale trudno powiedzieć, prawda? Nasz Pan powiedział, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. To, czyli to pokolenie, które będzie widziało pewne rzeczy. Czy nie przeminie to pokolenie, które widziało powstanie Izraela, czy widziało powrót naszego Pana. I jak długie to pokolenie jest, bo wiemy, że maksymalnie może trwać to nawet aż 120 lat. Dzieje apostolskie, 15 rozdział. Zobaczmy jeszcze. Wersety od 14 do 17. To są bardzo też wymowne wersety. To są wersety, na które na przykład świadkowie nie wiedzą, co powiedzieć. Po prostu wypaczają je niemiłosiernie, bo nie pasują im do ich teorii, że naród izraelski już nie będzie odgrywał żadnej roli w polskim planie, bo naród izraelski to on teraz. Naród izraelski, ten cielesny, już przepadł zupełnie na zawsze według nich. Czyli Dzieje Apostolskie 15, od 14 do 17. Szymon powiedział, jak to Bóg po raz pierwszy spojrzał na pogan, tak tam powinno być, po raz pierwszy spojrzał na pogan, czyli na Korneliusza, który był pierwszym z pogan, prawda? Szymon, czyli Piotr, opowiedział o tym, ponieważ był tam. Bóg użył go do tego, żeby Korneliusz, pierwszy z pogan, został zapoznany z prawdą Ewangelii. Więc Szymon opowiedział, jak to Bóg po raz pierwszy spojrzał na pogan, aby wybrać lud dla imienia swego. Właśnie to odchodzi, tak? Naród żydowski przeklęty, nie poznali czasu swego, może przyklęty, wyklęty na wiek, nie poznali czasu swego nawiedzenia, więc Bóg spogląda, zaczyna spoglądać od Korneliusza na pogan, żeby wybrać lud dla swego imienia, czyli członków Mojego Ostatka. A z tym zgadzają się słowa proroków, jako napisano. Potem powrócę. Potem, czyli po wyborze Mojego Ostatka. Gdy znajdę lud dla imienia swego tam, gdzie nie znalazłem, tak, gdzie, wśród pogan, ponieważ nie znalazłem go w narodzie żydowskim. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go. I tam mamy, zobaczmy, jak pięknie pokazane jest, po co powrócę do odbudowania upadłego przybytku Dawida, czyli państwowości żydowskiej. Aby pozostali ludzie szukali Pana. Także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. To ci poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, jak spojrzałem do kodów, dokładne tłumaczenie jest, że chodzi o poga, nad którymi jest przywoływane imię moje. O co tu chodzi? O co mamy? Tu mamy pokazane dwie główne klasy ludu Bożego. Mamy pokazane klasy ludu Bożego z wieku Ewangelii. To jest lud dla imienia mego. Głównie malutkie stadko, ale można podciągnąć inne, wszystkie inne klasy pomniejsze, które Bóg w tej chwili jeszcze wybiera, bo mamy ciągły wybór. Czyli jak gdyby duchowy Izrael, lud dla imienia Bożego. A później, kiedy lud dla imienia Bożego będzie wybrany, rozumiemy, że młodociani godni są ostatnią klasą, której wybór i śmierć tutaj na ziemi Bóg musi doprowadzić do końca, zanim zwróci się do świata ludzkości. Wobec tego potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, czyli po wyborze klas duchowego Izraela, powiedzmy włącznie z młodocianymi godnymi, Bóg wraca, odbudowuje upadły przybytek Dawida i podźwiguje go, aby pozostali ludzie szukali Pana, wszyscy poganie, nad którymi jest przywoływane imię moje. To jest aluzja do tego, że wszystkie narody pogańskie, ci, którzy, z których nikt nie stał się ludem Bożym w wieku Ewangelii, żadnej klasy, czyli cała reszta świata ludzkości, została przez naszego Pana kupiona, gdyż on za nich umarł. Dlatego imię naszego Pana jest przywoływane nad nim. Zobaczmy, jak to jest pokazane, że nasz Pan mówi, ja jestem właścicielem całej ludzkości, bo ja mu kupiłem swoją krwią. Wobec tego moje imię jest przywoływane jako imię właściciela nad nimi. Mówi, a czyli to są? A to on mówi, jest taki, ktoś on kupił, to oni ruszamy, nie wolno nic z nim zrobić, bo oni czekają sobie, jest właścicielem, to kiedy się nimi zajmie. Mimo tego, jak człowiek ma działkę, na przykład, prawda, ludzie mają działkę i latami tej działki nie używają. Kupili sobie jako lokata kapitału, albo trzymają dla dzieci, dla wnuków, nie potrzebują pieniędzy, więc nie sprzedają i działka czasami stoi 50 albo i 100 lat, nie, przez nikogo nie używana, może zarośnięta nawet, ale to nie znaczy, że nie ma na nią właściciela. Nie, pójdź do ksiąg, sprawdzimy i tam gdzieś ktoś jest napisany. Ktoś jest nad nim właścicielem. I to jest właśnie bardzo piękne pokazanie całej pozostałej ludzkości, która należy do naszego Pana, imię naszego Pana jest wzywane, tak, jest przywoływane nad nimi, ponieważ oni do Niego należą, bo nie kupił. Póki co On się nimi nie zajmuje i się wydaje, że oni są niczy i na zmarnowanie idą, oni nie idą na żadne zmarnowanie. Są po prostu mijani, ponieważ nie są z wiary. A bez wiary nie można podobać się Bogu. Jako, że oni nie są z wiary, no to w ich Ewangelii nie mogą zbliżyć się do Boga, bo do tego potrzebna jest wiara. No i później także jeszcze chęć poświęcenia się, no ale jak nie ma wiary, to nie ma później poświęcenia, bo wiara jest rzeczą wstępną, pierwszą. Więc tu mamy bardzo pięknie pokazane ten polski plan, wybór wieku Ewangelii, wybór wiek tysiąclecia i rola Izraela w tym celu. To jest właśnie ich owocowanie. Bo naród, bo przybytek Dawidowy będzie odbudowany po to, żeby owocował. Żeby oni byli tymi misjonarzami wieku tysiąclecia i żeby dzięki ich działalności ludzie, którzy nie stali się ludem dla imienia Bożego w jego Ewangelii, mogli o Bogu się dowiedzieć. Można jeszcze by mówić o Ismaelu, który także, to Ismael przedstawia też naród żydowski. Jak pamiętamy, co się stało z Ismaelem i jego mamą? Agar to zakon. Jego mama, Agar, to zakon. A Ismael to naród żydowski. Co się stało z nimi? No zostali wygonieni. Wygonieni przez Abrahama. Bóg kazał ich odstawić. No i jak wygonił ich, to co? Wygonił ich na zmarnowanie, poszli. No oni poszli na pustynię. Mieli tam trochę jedzonka przy sobie, no i poszli na pustynię, ale na to jedzenie im się niebawem skończyło. I co, jak się skończyło jedzenie, to Bóg ich zostawił i umarli tam? No to może jeszcze zajrzyjmy do tego. To też dobry przykład. Ismael, przymierze zakonu, zostało odrzucone przez Boga w pewnym momencie. Ismael, naród żydowski, odrzucony, a Sara, prawda, czyli obietnica duchowego Izraela i nowy syn, Izaak, kościół, nasz Pan, kościołem, zostali przyjęci na ich miejsce jako ci prawowici. Bo jedni byli z niewoli, drugi byli z woli. Ta niewola to jest zakon. Dlaczego nie, zakon jest niewolą? Bo zakon ma dużo nakazów i zakazów. To jest niewola. Bóg nie lubi dużo nakazów i zakazów. Dla swoich dzieci, dla ludu Bożego. Dlatego w ludzie Bożym nie powinno być żadnych nakazów i zakazów, tylko zrozumienie prawdy, rozwijanie ducha prawdy i postępowanie zgodnie z tym duchem prawdy bez zakazów i nakazów, bo to jest niewola. Ale wracajmy, to jest pierwsza Mojżeszowa, 21 rozdział. Co się stało z Ismaelem, narodem żydowskim, którzy zostali wyrzuceni razem z matką z Agar? Pierwsza Mojżeszowa 21, od 14 do 19. Wstał więc Abraham wcześnie rano, a wziąwszy chleb i bukłak z wodą, dał Hagar. Włożył to wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją. A ona poszła i błąkała się po pustyni Berszewy. A gdy wyczerpała się woda z bukłaka, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków. Potem odszedłszy, usiadła naprzeciw odległości, jak łuk doniesie, mówiąc, nie chcę patrzeć na śmierć dziecka z głodu i spragnienia. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała. I usłyszał Bóg głos chłopca i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba i rzekł do niej, cóż ci to Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Wstań, podnieś chłopca i ujmij go za rękę swoją, bo uczynię z niego naród wielki. I otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnię z wodą. Nie było nigdy tej studni. Albo ona jej nie widziała. Wszystko jedno. A poszedłszy, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. I Bóg był z chłopcem, a gdy podróż zamieszkał na pustyni i był łucznikiem. To już tam nas interesuje, ale zauważmy, że naród żydowski odrzucony, zdawałoby się już na wyginięciu wieku Ewangelii, już go wybiją te pogańskie narody, już Polacy i Ukraińcy i różni inni, i Niemcy z Hitlerem na czele, wybiją ten naród do końca i umrą. Tak jak ten chłopiec był bliski śmierci, ale okazało się, że gdy byli bardzo bliscy śmierci, Bóg im nie dał umrzeć, chociaż byli bardzo bliscy śmierci, no to była część ich kary. Czy można także przywołać, może mógłbym dużo przewoływać, ale wykład by przeszedł w drugi wykład. Mógłbym przywołać jeszcze Kaina, prawda? Bo Kain to też Izrael, który zabił Abla, a Abel to nasz Pan. Kain, naród żydowski, za karę za zabicie naszego Pana, wiemy co się stało, został również wygoniony. I co, jak się Kain, naród żydowski, bał, że teraz go zabije każdy, kto go spotka, to co Pan zrobił na Kaina, włożył? Znak, piętno, tak mówi przykład gdański, znak. Pewien, tym znakiem jest ich tożsamość narodowa, która nie pozwoliła temu narodowi, pomimo tego, że byli karani przez rozrzucenie na całą prawie Europę, i to groziło katastrofą, prawda, tego narodu, no bo wiadomo, naród rozpędzony, rozrzucony na 15 innych narodów, no to po kilkuset latach, no to chyba nic z tego narodu nie będzie, bo się wrzenią, tak, będą się żenić powoli z innymi ludźmi w innych krajach i po 5, 8, 10 pokoleniach, to nawet nikt nie będzie pamiętał, że jego nie wiem, 5 pokoleń stanie był ktoś Żydem, prawda? No bo to normalna rzecz, prawda? Potem to potem pamiętał. A się okazało, że nie. Żyli w tylu różnych krajach i Żyd zawsze się oddzielał od tego, o którego już to był, to właśnie było ten ich znak, to piętno, co im Bóg dał, to tożsamość narodową. A no mało tego, to Bóg jeszcze zapowiedział, że tak, że ktokolwiek by chciał zabić Kaina, to sam siedmiolaką pomstę, karę poniesie, czyli całkowite zniszczenie, bo 7 w Biblii oznacza zupełnie. Czyli ktokolwiek by chciał naród żydowski doprowadzić do całkowitego unicestwienia, sam będzie całkowicie unicestwiony, a chociaż narodowi żydowskiemu dokuczy do pewnego momentu, sporo mu dokuczy, to narodu i tak nigdy nie zniszczy. Albo pamiętamy Dolinę Suchych Kości w Ezechiela w 37 rozdziale, pierwsze 14 wersetów, Dolina Suchych Kości z Ezechiela. To były te kości, które reprezentują nadzieję narodu żydowskiego, które uschły tak, że już doszło do momentu, że nic z tego narodu nie będzie. A później ta nagle powiedziano, żeby tam prorokuj do tego, żeby ich kość niech obrośnie mięsem i tam i skórą i tak dalej. To właśnie działanek Bata Russella, który wlał nadzieję, że nie będę do szczegółów wchodził, prawda, nie czytał tych fragmentów, tylko tak przypominam, bo dużo, wiele rzeczy, prawda, Biblia mówi w wielu, wielu miejscach i różnymi obrazami o wielkiej przyszłości narodu żydowskiego w własnym planie. Narodu żydowskiego nie jako części ludzkości, bo oni są także ludźmi, że też Jezus umarł jako człowieka, ale naród żydowski jako naród ma szczególną rolę w włoskim planie, nie tylko, że są częścią ludzkości. Oni jako naród mają szczególną rolę i ta rola przez Boga im nie zostanie nigdy odebrana, bo tak pisze w Biblii. To już nie będę tego opowiadał, ale Dolina Suchych Kości to kolejny przykład tego, że pomimo bliskiej śmierci tego narodu, mieli oni nigdy w ten stan śmierci jako naród nie popaść, pomimo tego, że byli srodze karani. Tyle mojego wykładu o przeklętym drzewie figowym. Przypomnę wkrótce, że mówiliśmy o drzewie figowym, które nasz Pan przeklął, bo nie znalazł na nim owoców. Przeklął je tylko na jeden wiek, nie na wieki. I po upływie tego wieku, z tego wynika, to drzewo figowe naród żydowski miał zacząć przynosić owoce. Czyli chociaż nie przynieśli owoców wtedy, kiedy Bóg się spodziewał, bo nie poznali czasu swego nawiedzenia, stracili na tym jako naród, ponieważ jako naród nie zajęli miejsca w maluszkim statku, a to było dla nich przewidziane, to nie znaczy, że oni niż do niczego się nigdy nie nadadzą. To tak jak z nami wszystkimi, prawda? Jeżeli ktoś z nas, na przykład, nie wiem, nie zda egzaminu do jakiejś uczelni prestiżowej, który chciałby się dotknąć, to znaczy, że on się już nigdzie do niczego nie nadaje, no przecież może coś innego zrobić. Może tam nie umiesz, może się nie nadajesz do tego. Nie umiesz grać na pianinie bardzo pięknie, no to może umiesz robić coś innego, prawda? To nie znaczy, że może umiesz ładnie rysować. Jak nie umiesz ładnie rysować, może umiesz tańczyć. Jak nie umiesz tańczyć, to może umiesz uczyć dzieci. A jak nie, to może chociaż nimi się opiekować w przedszkolu umiesz. Bo to masz serce, podejście do dziecka, dziecko cię będzie lubiało. Więc i różne inne rzeczy, prawda? Więc to, że ktoś w czymś coś stracił i Bóg o tym wyraźnie mówi i nie kryje tego, to nie znaczy, że ten ktoś czy ten naród jest skazany już na całkowite zniszczenie i nic dla nich Bóg nie przewiduje, bo wyraźnie w Biblii mówi, że drzewo figowe, chociaż przeklęte na jeden wiek, miało po upływie tego wieku owocować, nie przyniosło owoców wtedy, kiedy miało przynieść, ale Bóg o tym wiedział, bo nie był to czas na figi, jak mówi właśnie Marek w swoim pisie, czyli wtedy, kiedy mieli przynieść figi, Bóg wiedział, że nie przyniosą figi, ale też wiedział, że z pewnym opóźnieniem przyniosą je później. To tam mniejsze będą te figi, już nie takie wspaniałe będą to owoce, jakie byłyby, gdyby zajęli miejsce w ludzkim statku i pod kierunkiem naszego Pana działali duchowie fazy Królestwa, ale równie piękną rolę odegrają tutaj jako misjonarze Królestwa Wieku Tysiąclecia, kiedy zrozumieją, że ten, którego przebogi, to był właśnie ten, którego Bóg do nich posłał, w ten Mesjasz, na którego czekali, ale go nie poznali. Niech Pan pobłogosławi te lekcje dla nas wszystkich. Dziękuję Państwu za uwagę.